tutaj utrzymuję taką stałe założenie, że 70% jest dane raz na zawsze. Naturalni konserwatyści się odtwarzają i z tym nie mam problemu. Natomiast to na pewno jest dobre myślenie. Z jednej strony mam pani Kotę, to jest pytanie o możliwość rozwoju tego typu światopoglądu. Z drugiej przypadkiem to nie jest tak, że możemy powiedzieć, czy wkrótce będziemy mogli powiedzieć, że mówiąc brutalnie, konserwatyści idą w wiek. To jest przyczyna do wystąpienia profesora Piotra Sanki. Proszę bardzo.
Drodzy Państwo, czy konserwatyści idą w wiek? Faktem jest, że środowisko konserwatystów w Polsce ma swoje, że tak powiem, generacje, w których występowali oni licznie i mają wspaniałych przedstawicieli. I są generacje, które mają jak gdyby dołek, jeżeli by tak można było zrobić, jakieś roczniki. No, przekonałem się o tym niedawno, gdy w redakcji koła TPN wydał stenogramy Zjazdu Solidarności z 1981 roku i szybko trzeba było znaleźć kogoś, kto, a najlepiej kogoś, kto był na tym zjeździe. Okazało się, że jestem jedyną osobą, miałem wówczas 16 lat, byłem akredytowany jako uczeń, jako byłem licealistą i byłem przedstawicielem pisma Uczeń Polski, pisma Ruchu Młodzieży Szkolnej. Byłem tak zarejestrowany i rzeczywiście byłem na tym zjeździe. Pamiętam atmosferę bardziej niż to, co się działo. Ale to mnie uzmysłowiło, że moje właśnie pokolenie 65 do 75 roku miało stosunkowo duży udział w ożywieniu konserwatywnym w latach 90. To pokolenie tworzyło Życie Warszawy, tworzyło telewizję Walędziaka, tworzyło Radio Plus, tworzyło telewizję familijną, potem budowało Fakt, budowało Dziennik, w jakimś stopniu stało za sukcesem Pawła Lisickiego. Otóż ono miało tą zaletę, że w 1989 roku miało tą impuls do zakwestionowania świata, który zakreował Adam Michnik, że do tego pokolenia nie było miejsca tak naprawdę. To znaczy nie było rewolucji pokoleniowej, nie było rewolucji otwierającej drogi kariery. Niektórzy moi koledzy, którzy poszli do UOP-u budować państwo, do NIK-u, do tych instytucji, które miały zaprowadzić ład, do dyplomacji, jeśli tylko zachowali antykomunistycznego ducha, byli powolutku wypłukiwani, czy to z Macierewiczem, szli bardzo często do PiS-u, wówczas jeszcze PC. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wtedy, w latach 90. utworzył się bardzo ożywczy i bardzo pozytywny oddziaływanie na siebie pokolenia, nazwijmy je ogólnie, można bardzo często w Warszawie używało się drugiego NZS-u, czyli pokolenia, które było bardzo aktywne w latach 88-89. Otóż Jarosław Kaczyński spośród swoich rówieśników bardzo często, duża z nich część, nie miała ochoty po wygranej, po wielu latach w podziemiu, rozpoczynać nową wojnę z Michnikiem, który dla wielu był idolem z podziemia. Młodzi, którzy przychodzili i uwierzyli serio, że obalają komunę w 89, byli rozczarowani tym, że Adam Michnik ale im powiedział, no to chłopczyki, już was zasadniczo nie potrzebujemy. I ten przyglądałem się bardzo z dużym zainteresowaniem temu sojuszowi. On miał jedną zaletę, to znaczy on, ja go obserwowałem z punktu widzenia dziennikarskiego. Otóż on był o tyle ciekawy, że był sojusznem ludzi o bardzo różnych doświadczeniach. Dla Jarosława Kaczyńskiego doświadczeniem pokoleniowym był marzec 68 przecież. A jednak to wyglądało w tym, że bardzo wielu dziennikarzy, na przykład Życia, Piotr Zaremba, Igor Zaleski, Robert Mazurek naprawdę z dużym zainteresowaniem spędzali duże, długie, liczne godziny, słuchając to, co kiedyś powiedział Jacek Kurski, że 15 minut rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim dawało więcej wiedzy politologicznej niż bardzo często rok studiów. Wydawałoby się, że ten sojusz powinien znaleźć swój moment, w którym dojdzie do bardzo ciekawej syntezy. Doświadczony Jarosław Kaczyński, jego brat Lech i młodzi. Wydawało się, że tak się działo, a jednak próba dwóch lat rządów, czy szerzej, dłużej okresu rządów prezydentury powodowała, że jednak tu nastąpił jakiś zgrzyt. Ja obserwowałem to z ogromnym zaniepokojeniem, ponieważ uważałem, że właśnie to jest ta najbardziej naturalna synergia. Jarosław Kaczyński, który jest konsekwentny, który nie pęka, który nie kłania się okolicznością i młodzi. I rzeczywiście w pewnych segmentach to się udawało. W wypadku Szałamachy, który objął stanowiska wiceministra, w wypadku młodych ludzi takich jak Skrzypek, w wypadku Tomasza Merty, tutaj muzealnicy. Bardzo wydawało mi się obiecującym elementem była łatwość sięgnięcia poprzez Lecha Kaczyńskiego po młodych ludzi przy meblowaniu stawu, który objął w Urzędzie Miasta Warszawy, gdy został prezydentem. A jednak coś się zdarzyło złego, że już w tym okresie 2000 dochodziło do konfliktów. To były czasy niesłychanie gęste od emocji, dlatego ja bardzo często starałem się, żeby te emocje jakoś tłumaczyć. No, przypomnijmy konflikt pomiędzy Markiem Cichockim a urzędnikami, którzy byli razem z Lechem Kaczyńskim w Brukseli. Potem dowiadywaliśmy się o rozmaitych konfliktach pomiędzy ludźmi, którzy byli w Pałacu Prezydenckim. Bardzo ciężko było ustalić, co jest ambicją, co jest emocją, co jest uprawomocnioną nadzieją na jakąś karierę, co nie, kto robił błędy, kto nie znał i tak dalej. Wydawało mi się jednak, że mimo wszystko część tych sporów to był konflikt wynikły z tej nieprawdopodobnej sprawy napięcia, bo przecież rząd Kaczyńskiego, Pałac Prezydencki był nawalany ze wszystkich luf. A jednak w 2009 roku, gdy usłyszałem, że Jarosław Kaczyński wysyła do Brukseli Jacka Kurskiego i Zbigniewa Ziobrę, poczułem niepokój, bo wiedziałem, że ten wyjazd jest jak gdyby absurdem, bo ani obaj panowie nie mieli temperamentu polityków czysto chłonących politykę zagraniczną, specjalizujących się. Tak było na przykład w wypadku Konrada Szymańskiego. I wiedziałem, że będzie problem. I wiedziałem, że to pokolenie, które już w około roku 2009 dochodziło do 40 paru lat, no będzie chciało dojść do momentu, w którym będzie, jak to się ładnie mówi, przy stole. To znaczy, że będzie przy jakimś procesie decyzyjnym. I dlatego, że używałem wtedy takiego angielskiego przysłowia, że nie można karmić kota sałatą, to znaczy, że młodych ludzi, którzy w wypadku, tak jak w wypadku Jacka Kurskiego, zaczynali jak gdyby dostawać skórę za to, że utożsamiali się z Jarosławem Kaczyńskim bardzo wcześnie, od 1993 roku. Przychodzili, odchodzili, to też jest element tych niełatwych relacji, ale Zbigniew Ziobro przez ostatnie 4 lata miał sprawy prokuratorskie, do dzisiaj grozi mu Trybunał Stanu. I czułem, że jest jakiś problem, który wybuchnie, że ten problem można rozładować, że wysłanie tych młodych ludzi do Brukseli nic nie da. I dlatego, czując to, też obserwując pewne napięcia, gdy doszło do sporu o PJN, odrzuciłem taką bardzo prostą, co mi pan profesor teraz przypomniał, zasadę, że mam ich pejotynowców potępić. Akurat pejotynowców napisałem wówczas plusie minusie, że będę uważnie patrzył, co będą robić dalej. Że jeżeli się skompromitują, to tym bardziej jak gdyby będą płacić za swoje odejście. A jeśli zrobią coś dobrego, no to trudno. No, takie jest życie polityczne, że nie ma jasnych mechanizmów, jak wybić się na niepodległość. A nie zawsze ludzie otaczający Jarosława Kaczyńskiego potrafią być mili i sympatyczni. To mogą być antypatyczni faceci informujący o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego albo sypiący aluzjami, że będą kłopoty. Więc dlatego, gdy zaczął się problem z Solidarną Polską, tak samo nie potrafiłem przyjąć, że to jest jedynie kolejna fronda, która zbudowana była wyłącznie na chęci władzy, ambicji itd., itd. Bo to, co jest największym problemem, że te środowisko, które reprezentowało właśnie symbolem daty urodzin 65-75, doszło do rozejścia się między nimi a Jarosławem Kaczyńskim. I moim zdaniem w tym sporze wina jest zarówno po stronie Jarosława Kaczyńskiego, jak i po stronie tych młodych ludzi. Dlatego nie wysyłałem na nich, na głowie ich anatemy bezpośrednio po tym, gdy odchodzili, ponieważ wiedziałem, że ten proces nie był zbudowany wyłącznie na jakiś... chociaż nie zmienia to faktu, że na przykład Joanna Kluzik-Rostkowska wykazała swoją absolutną banalność, prawda, w tej ucieczce pod skrzydła. Natomiast nie zgadzałem się, aby mówić, że wszystko to był tylko spisek i tak dalej. I dlaczego to wszystko mówię? Dlatego, że właśnie teraz, kiedy prawica jest w dosyć ciężkim dołku, tego pokolenia 65-75 brakuje. Pewnych ludzi naprawdę trudno zastąpić. Widać gołym okiem, że w PiS-ie brakuje Ludwika Dolna i brakuje jego umiejętności zdefiniowanej sytuacji. Widać, że w pewnych sytuacjach brakuje Pawła Kowala. I żeby było jasne, ci sami ludzie, którzy odeszli, być może w pojedynkę, bez pewnej mądrości, pewnej pryncypialności partii, będą bardziej chwiejni. Jak wczoraj oglądałem Pawła Poncyliusza, który mówił, że trzeba się zastanowić nad tym, co mówi Sikorski w Berlinie, to też czułem, że on właśnie będąc takim singlem, teraz jest też bardziej chwiejny i być może za jakiś czas jego polityczny galeon dopłynie do Platformy. Nie jestem naiwny i wiem, że Platforma chciałaby takich dysydentów się przyciągnąć, dać im taki status czegoś w rodzaju paksu, prawda? Wielka Platforma, która takich rozmaitych dysydentów, taką rolę dał się na przykład wsadzić młody Libicki, Jan Filip Libicki, prawda? W groteskowej formie bywalca TVN24 i opowiadacza o Jarosławie Kaczyńskim jest to Michał Kamiński. Oczywiście, to są groteski. Joanna Kluzik-Rostkowska na telefon przybiega do stacji i opowiada, jacy są biedni ludzie, którzy jęczą pod jarzmem Jarosława Kaczyńskiego. To wszystko jest groteska, ale nie zmienia to faktu, że to, co było siłą PiS-u, czyli to pokolenie, które zbliżyło się do PiS-u między rokiem 89 a 2005, wielu jego bardzo interesujących i ciekawych przedstawicieli odeszło. Jest takie przysłowie, że z dzieckiem jest troszeczkę jak z mydłem. Jak trzyma się za słabo, to mydło się wysuwa z rąk. Jeżeli trzyma się za mocno, to mydło się wymknie z rąk. No więc ta generacja młoda się z rąk Jarosława Kaczyńskiego wymsknęła, bo chyba ktoś za to mydło chwytał za mocno. Dlaczego tego pokolenia brakować może w najbliższych czasach? Bo oto w okres bardzo trudny dla prawicy, kiedy w Europie naprawdę się zmienia kształt i model Unii Europejskiej, wchodzimy w stanie wojny domowej między PiS-em a Solidarną Polską. Ta wojna domowa ma rozmaite wady. Po pierwsze skłania na przykład Jacka Kurskiego do tego, żeby coraz ostrzej krytykował Jarosława Kaczyńskiego, co jest nieładne. Z drugiej strony powoduje do takich wyścigów na radykalizm, czego przykładem była spór o karę śmierci, spór, który no wszyscy naprawdę zgadzali się, że no nie był problemem, który można przełożyć na konkretne zmiany w prawodawstwie. Dlaczego Platforma może patrzeć na ten spór z dużym zainteresowaniem? Dlatego, że on powoduje, no, że by użyć znanego określenia, prawica zajmuje się wyłącznie sobą, a nie przeciwnikiem. A groźba polega na tym, że możemy mieć sytuację, w której Platforma będzie liczyła, że coraz większy rozwój nieformalnych form zarządzania Unią Europejską pod hasłem dominacji ekonomizmu wykreuje Platforma taką partię ładu europejskiego, partię, którą Angela chce, żeby zawsze rządziła. I teraz im bardziej struktura relacji wewnątrz Unii Europejskiej będzie niedemokratyczna, tym bardziej cała ta armia tych młodych, którzy chcą z Platformą być urzędnikami nowego, europejskiego, wspaniałego superpaństwa, będzie de facto właścicielami. Tak jak w Meksyku partia rewolucyjna, instytucjonalna, która, no nie mniej złudzeń, no to Amerykanie postawili na PRI jako partię odpowiednio antyklerykalną, odpowiednio wolnomularską, odpowiednio nie kojarzącą się z wszystkim tym, czego Amerykanie nie cierpią w Ameryce Południowej, żeby trzymali porządek za Rio Grande. Tak samo są politycy, którzy uważają, że w kraju, którego granica przebiega 70 km od Berlina, musi rządzić ktoś, kogo Niemcy uważają za gwaranta ładu w takim sensie, który jest im wygodny. W jakim stopniu będzie to powodować, że Platforma będzie taką wieczną partią? Przypomnijmy, że wcześniej taką rolę miała odgrywać Unia Wolności, a potem Centrolew Aleksandra Kwaśniewskiego. Zawsze Zachód chciał być takich właśnie porządnych Europejczyków, którzy będą tam trzymać Kościół i prawicę, trzymać za dziób. Przypomnijmy jeszcze jedną rzecz, bo tym, którzy się żachną i powiedzą, że ja prezentuję wizję. Proszę Państwa, w ostatnim czasie 3 razy doszło do bardzo poważnych zmian politycznych, które nie wiadomo dokładnie, kto zrobił. Pierwszy był spór o zmianę koalicji na Słowacji, gdzie jakieś komando przekonało szefa opozycji, żeby zajął za przyspieszone wybory, poparł eurofundusz, bo Słowacja nie chciała na to płacić. Potem wymieniono premiera w Grecji i wymieniono premiera w dużym kraju Włoszech. Silvio Berlusconi, który rządził od 1994 roku z 2 przerwami, na krótkie interludium lewicy, oddał władzę też wskutek perswazji jakiegoś, no właśnie kogo? No można namyślić się jakiegoś stachu złożonego z przedstawicieli instytucji finansowych europejskich, pewnie ambasadora Niemiec, Francji i tak dalej. Więc tak duży kraj jak Włochy utracili polityka, który być może był dosyć groteskowy, ale do którego Włosi głosowali, wymieniono mu władzę na technokratę Montiego bardzo szybko. Jeżeli tak się załatwia rzeczy w Rzymie, dlaczego nie można takich rzeczy załatwiać w Polsce? Oczywiście, jak znam pewne zdezowate szczęście Polski, to tu zawsze pewne rzeczy wychodzą w takiej tonacji, że nikt do głowy nie przyszło. Gdybym ktoś Państwu powiedział, kto ujawni, kim był ojciec Moniki Olejnik, to Państwo by zgadywali do końca, ale nie, że ktoś odpali kotę. Tak się właśnie stało. Więc pewnie w Polsce ta dominacja Platformy też pewnie ma jakieś gliniane, kruche nogi, ale proszę pamiętać, że ta dominacja Platformy dotychczasowa dosyć arogancka i bardziej już jawnie demonstrująca, że oparcie we władzy widzi w zagranicę, że tak było z Tuskiem, nie wygłosił w swoim expose żadnego zagranicznego wątku, bo głupie chamy, wy nie musicie nic wiedzieć. A o tym, co będzie, to dowiecie się, co powie Sikorski w Berlinie. Więc arogancja wzrasta, natomiast ta wojna domowa prawicy, mam nadzieję, że się skończy. To znaczy, że przed najbliższymi wyborami dojdzie do jakiejś szerokiej koalicji, na pewno pomiędzy PiS-em a Solidarną Polską, jaki procencie ludzie z PJN-u, nie chcę zgadywać, raczej PJN chyba już nie będzie aktywnym podmiotem. Natomiast proszę się nie dziwić, że i mnie tego rzeczy martwią. I dlatego, jeśli PiS ma być coraz bardziej taką zamkniętą twierdzą wokół prezesa z średnio wieku 50+, no to mnie to też martwi, ponieważ większość Polaków docenia w Jarosławie Kaczyńskim konsekwencje i to, że jak gdyby no nie jest jak chorągiewka na wietrze. Natomiast Jarosław Kaczyński, który nie potrafi na czas sprawdzić, czy w książce, którą wydają, są zdania, za które potem musi przepraszać w wyborach. Jarosław Kaczyński, który nie ma kogoś obok siebie, który powie, że zdanie o zakamuflowanej opcji niemieckiej będzie kulą nogą w wyborach na Śląsku, co nie zmienia faktu, że oczywiście można i trzeba atakować autonomistów Gorzelika, to jest Jarosław Kaczyński, który będzie popełniał błędy. I na tym przypomina mi się zawsze taki plakat amerykański, że jest szef Rady Nadzorczej i wszyscy członkowie zarządu siedzący, każdy zamiast twarzy ma taką dużą śmieszkę takiego i tam właśnie typowo angielski spokojny tytuł, że jedynym problemem, jaki jest z otaczaniem się yes people, tak, czyli potakiewiczami, jest to, że efekty są zazwyczaj fatalne. To podobało. Więc PiS, który będzie grzęznął w takiej wojnie z Ziobrą, mnie nie zachwyca. Na pewno będą tacy PiS-owcy, którzy powiedzą, niech Ziobro i Kurski dostaną w kupę, żeby zorientowali się, że ich ambicje dużo szkodzą. Oni będą z kolei odpowiadać, że oni generacyjnie się dusili i będą mieli wiele racji, ale siły prawicy to nie zmieni. A jeśli by jeszcze ta prawica potrafiła jednak utrzymywać jakiś kontakt z dziennikarzami, jeżeli potrafiłaby słuchać tych krytyk, to byłoby bardzo dobrze. Bo ja zażartowałem do Darka Karłowicza, że my troszeczkę dzisiaj przypominamy zjazd mechaników samochodowych, którzy opowiadają, jakie są wady w rozmaitych fragmentach Volkswagena, a z centrali, która przygotowuje te modele, nie ma nikogo od Volkswagena, więc my sobie opowiadamy, jak to są odsłuchy na panewkach, albo jak źle chodzą wahacze, ale konstruktorzy Volkswagena o tym nie wiedzą i być może tego nie wprowadzą w życie. Drodzy Państwo, dwa ostatnie tylko słowko. Ta wiosna konserwatywnej opinii publicznej idącej obok partii prawicy z lat 90. to jest coś, co staje się obowiązkiem dla mojej generacji. Wówczas byli tacy ludzie jak Jakub Karpiński, którzy trzymali za nas kciuki, pomagali nam właśnie w rozumieniu polityki. I dzisiaj, gdy już nam idzie piąty krzyżyk, to my mamy obowiązek być inspirujący dla tych młodych ludzi, a ponieważ widzę tu na sali bardzo dużo młodych twarzy, to no, nie kończę tego swojego wystąpienia w pesymistyczny sposób. Natomiast pamiętajcie Państwo, że w Polsce silna opinia konserwatywna to jest jednak mimo wszystko domena Warszawy i Krakowa. Już Wrocław to jest bardzo słabawo, Katowice dosyć słabo, Szczecin tragedia, Gdańsk całkowita dominacja przez Platformę. Poznań kiedyś dobre tradycje, ale też ostatnio bardzo słabo. Lublin, no jeszcze KUL jest pewnym punktem oparcia, ale Olsztyn, Białystok, to są wszystko miejsca, w których naprawdę dominuje taka bardzo prymitywna ideologia Platformy Obywatelskiej. I to jest duży problem, ale i duże wyzwanie. Na pewno wyzwanie dla mojej generacji. Dziękuję.